Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radia Maria. Zapraszam na naszą audycję Szukając Słowa Bożego i bardzo serdecznie witam na naszej antenie księży. Jest z nami ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Szczęść Boże.
I również jest z nami obecny ksiądz dr habilitowany Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego w diecezji gnieźnieńskiej.
Cześć Boże. Cześć Boże.
Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne dla nas łaski, modląc się pieśnią W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie.
Rozważamy dzisiaj Słowo Boże przepisane na najbliższą niedzielę, na uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Na początku tej naszej medytacji nad Słowem Bożym prośmy Ducha Świętego, aby napełnił nasze serca i nasze umysły, byśmy mogli w Słowie, które usłyszymy, spotkać żywego Boga, żywego Pana, aby mógł zakrólować w naszych sercach, aby mógł prowadzić nas przez nasze życie. Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz, skarbnico dóbr i dawco życia, przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie, oczyść nas z wszelkiej nieczystości, zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobry. Amen.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my, kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pas mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Izrael ma za sobą bardzo bogatą historię. Jest to naród obdarzony zapowiedzią szczególnego wybrania, obietnicą, którą Bóg dał Abrahamowi. Naród żydowski nieustannie odczytywał, patrzył na swoje dzieje, na swoją historię w świetle realizacji Bożych zamiarów, Bożych obietnic. Szczególnym znakiem tego wybrania było przejście przez Morze Czerwone, a później jeden z najważniejszych momentów w dziejach narodu, przymierze na Synaju. To wszystko, co Bóg czynił dla narodu, scalało lud Izraela i pozwalało mu z wielkim optymizmem patrzeć w przyszłość. Izraelici ufali Bogu. Przecież Bóg kochał swój lud. Bóg jest wierny swoim obietnicom. I rzeczywiście nieustannie, raz za razem, Bóg Izraela okazywał swoją potęgę, usuwając piętrzące się przeciwności i to, co było najważniejsze, obdarowując go w XIII wieku przed Chrystusem własnym krajem, własną ziemią, własną ojczyzną. Ale różnorodność plemion, które tworzyły naród wybrany, prowadziła często do wewnętrznych konfliktów. One osłabiały znaczenie polityczne państwa. Ponadto swoboda w kontaktach z ościennymi krajami ułatwiała idolatrię, a więc skłanianie się ku obcym bóstwom. Nie wszyscy Izraelici byli wierni przymierzu. Niektórzy czcili obcych bogów. To z kolei niszczyło fundament, który zapewniał Izraelowi trwałość. Fundament, który zapewniał wewnętrzną siłę. I w takich okolicznościach rozpoczął się proces scalania narodu. Najpierw poprzez integrację plemion, później poprzez jeden ośrodek władzy. Pomimo tego, że Izraelici mieli przeświadczenie, iż tylko Bóg ma prawo decydować o losach narodu, że tylko Bóg może decydować o losach każdego Izraelity, te prerogatywy boskiej władzy zaczęto przenosić na ludzi, najpierw na sędziów, a później na królów. Pierwszym z nich był Saul, drugim jego syn Iszbaal, a tuż po nim, około 1004 roku przed Chrystusem, do władzy doszedł Dawid. Dawid był synem Jessego z pokolenia Judy, a pochodził z Betlejem, tak dobrze znanym nam miastem Betlejem. To właśnie w tym miasteczku, w którym później narodził się Jezus, Dawid został namaszczony przez proroka Samuela na króla nad Izraelem. To wydarzenie jest bardzo doniosłe dla całej historii zbawienia, ponieważ związane są z nim późniejsze obietnice Boże, a nade wszystko wydarzenie przyjścia na świat Mesjasza, Syna Bożego. Bóg zapowiada w osobie Dawida przyjście Mesjasza. Poprzez Natana Dawid otrzymuje obietnicę, że z jego rodu przyjdzie na świat Syn Boży, ten, który będzie rozciągał władzę nad całym światem. Pojawi się Mesjasz. Ten termin jest bardzo ważny w Biblii. Maszijach w języku hebrajskim, w greckim Chrystos, oznacza namaszczony, pomazaniec. W języku biblijnym to słowo Mesjasz było właściwie synonimem króla, najpierw Dawida, później każdego innego prawowitego władcy, władcy, którego wyznaczał sam Bóg. Bóg namaszczał go i adoptował jako swego syna. Osoba króla była święta. Bóg chronił przyszłość dynastii, a król był wyjątkowym narzędziem sprawiedliwości Bożej na ziemi. Pod wpływem wielkich sukcesów króla Dawida, który pokonał przeciwników z ościennych krajów, który zdobył Jerozolimę, który zjednoczył naród, który osadził ten naród na trwałym fundamencie wiary w Boga Jahwe, to przecież Dawid sprowadził Arkę Bożą do Jerozolimy, to on przygotował wszystko pod budowę pięknej, wielkiej świątyni, chluby Izraela, pod wpływem tego wszystkiego narodziły się w narodzie wybranym oczekiwania mesjańskie. One dochodziły do głosu szczególnie wtedy, gdy Izrael był zagrożony z zewnątrz, kiedy był zagrożony przez idolatrię, przez wyznawanie obcych bóstw, ale też wtedy, kiedy istniało zagrożenie militarne, polityczne, ekonomiczne. Mesjasz, na wzór wielkiego króla Dawida, miał być tym, który wybawi naród od cierpienia i niesprawiedliwości. Żydzi jego posłannictwo odnosili do czysto ludzkich oczekiwań dobrobytu, spokoju, a nade wszystko potęgi państwowej. To dlatego Jezus, narodzony później w Betlejem, o którym mówiono, że jest Mesjaszem, stanowił z jednej strony zagrożenie dla pogańskich władców, a z drugiej strony był wielką nadzieją dla Żydów, podbitych przez Rzymian. Izraelici widzieli w nim tego, który mógł im przywrócić świetność.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
Słuchając słów Ewangelii, może zastanawiamy się nad tym, jakim królem jest Jezus, jak wygląda jego królestwo, o jakim królestwie mówi ewangelista Łukasz w odniesieniu do osoby Jezusa z Nazaretu. W tym kontekście warto przytoczyć słowa Benedykta XVI z książki Jezus z Nazaretu, który w taki sposób opisuje tę rzeczywistość Jezusowego, Bożego Królestwa. Nowa bliskość Królestwa Bożego, o której Jezus mówi i której głoszenie stanowi specyficzny moment Jego orędzia, to On sam. Przez Jego obecność i działanie Bóg jako działający na zupełnie nowy sposób tutaj i teraz wszedł w historię. W Nim działa i króluje Bóg. Króluje na sposób boski, króluje przez miłość aż do końca, do krzyża. Jezus w swojej nauce koncentruje się na głoszeniu Królestwa Bożego. Wprowadzenie uczniów w tajemnicę Królestwa Bożego w sposób szczególny naznaczyło drogę, którą prowadził ich mistrz od momentu powołania aż do dramatu Golgoty. Pan Jezus stopniowo odsłaniał przed uczniami prawdziwy obraz swojego królestwa. Królestwa, które miało niewiele wspólnego z jakąś doczesną potęgą, z manifestacją siły, z bogactwem. Tajemnica Królestwa Bożego, królestwa nie z tego świata, tkwi w jego wewnętrznej istocie. Królestwo Boże to nie tyle materialna przestrzeń. To nie jest państwo tylko i wyłącznie materialnego dobrobytu, czy też militarnej potęgi. Nie o to chodzi Jezusowi, mówiąc, że jest królem, który panuje w Królestwie Bożym. Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie pozwala się działać Bogu, Jego łasce, Jego miłosierdziu, Jego miłości, Jego prawdzie. Pan Jezus wychowuje swoich uczniów do tego, żeby zamykali swoje oczy na to, co jest widzialne, żeby ideę Królestwa Bożego nie utożsamiali tej idei jedynie z tym, co widać na zewnątrz, z jakąś rzeczywistością materialną. Pan Jezus otwiera oczy uczniów na wewnętrzną tajemnicę Królestwa Bożego, Królestwa, które owocuje i objawia się w sposób bardzo niezauważalny, tajemniczy i zawsze w czasie odpowiednim do Bożych zamiarów. Uczniowie przebywają ze swoim nauczycielem i dochodzą do zrozumienia, że życie w Królestwie Jezusa rządzi się zupełnie innymi prawami. Tam nie liczy się skuteczność, sukces, władza, ale najważniejsza jest służba, miłość, prawda. W ten sposób uczniowie są wprowadzeni w przestrzeń Królestwa Bożego, przestrzeń, która jest nieograniczona, tak jak nieograniczony jest zasięg łaski spływającej z Chrystusowego krzyża. Jej granice wyznaczają ludzkie serca, które albo uznają prymat Boga i autorytet Jego słowa, albo odrzucają Jego orędzie i moc. A więc wędrówka do Królestwa Bożego to droga do swojego wnętrza. To w nim człowiek podejmuje decyzję i albo poddaje się prowadzeniu Boga, albo sprzeciwia się Jemu. Wraz z każdorazowym fiat, tak, wypowiadanym przez człowieka poruszonego poprzez Boże Słowo, do świata wkracza sam Bóg i objawia w tym świecie swoją władzę. Bardzo trafnie ujmuje to papież Benedykt XVI, który pisze, mówiąc Królestwo Niebieskie, nie myśli się jednostronnie o czymś nie z tego świata. Wyrażenie to wskazuje na Boga, obecnego zarówno na tym, jak i na tamtym świecie. Boga, który wznosi się nieskończenie ponad naszym światem, ale jest w nim zarazem obecny. I pisze papież Benedykt, wyjaśniając termin, wyrażenie Królestwo Boże, słowo Malkut, hebrajskie słowo Malkut, oznaczające królestwo, a później greckie Basileia, wskazują na funkcję panowania, na królewskie panowanie. A więc nie chodzi o królestwo przychodzące do nas, ani takie, które trzeba tworzyć. Chodzi o panowanie Boga nad światem, który może w konkretny sposób działać w świecie, działać w historii i właśnie teraz działa. Święty Łukasz pisze w swojej Ewangelii, Królestwo Boże pośród was jest. To są słowa Jezusa skierowane do uczniów. apostoł Paweł w liście do Rzymian dodaje: Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Poprzez posłuszeństwo Bogu, Jego nauce, Jego woli, poszerzamy zakres oddziaływania Boga w świecie, a tym samym poszerzamy przestrzeń Królestwa Bożego już tu, na tej ziemi.
Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego i dla niego znów pojednać wszystko ze sobą, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża.
Pawłowy hymn z listu do Kolosan posiada tylko jeden motyw przewodni. Jest nim Jezus Chrystus. W kosmicznej wizji apostoła narodów rozciągnięty na krzyżu Syn Boży niejako spina niebo z ziemią i, mówiąc obrazowo, może stanowić swoistą nową drabinę jakubową, po której człowiek może się wspiąć w górę do Bożego Królestwa Światła. Ten obraz Pawłowy można odczytać również w odwrotnym kierunku. Krzyż Chrystusa, zabarwiony Jego krwią, stanowi nową drabinę jakubową, poprzez którą do świata wstępuje pokój i radość, a to oznacza wstępowanie Królestwa Bożego. Święty Paweł patrzy na ideę królowania Boga w świecie przez pryzmat Jezusa Chrystusa i podkreśla, że tylko On jest bramą do Królestwa Ojca. Kto chce znaleźć się w przestrzeni tego Królestwa, ten musi intronizować Chrystusa w swoim osobistym, wewnętrznym wszechświecie ducha, umysłu, serca i woli.
Przeżywając zatem uroczystość Chrystusa Króla, naturalnie zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób Bóg króluje dzisiaj w naszym ludzkim świecie? Czy nie przyznajemy Mu tytułu władcy na wyrost, czasami z grzeczności czy z tradycji? Można by powiedzieć, że dawniej, kiedy jeszcze ludzie czcili królów, kiedy sama osoba króla była im bliższa, kiedy może mniej wiedzieli o świecie, bardziej doświadczali także kruchości swojego życia, tytuł nadawany Bogu, właśnie ów tytuł królewski, był bardziej zrozumiały. Dziś, kiedy królowie w dużej mierze odeszli już do historii, a my mocno, przynajmniej tak nam się wydaje, uchwyciliśmy ster życia w nasze ręce, być może nazywanie Boga królem wydawać się może pustą grą słów. Trzeba zatem stawiać sobie pytanie, w jaki sposób Bóg króluje dziś w ludzkim świecie, w naszym życiu? Czy istnieją dostrzegalne znaki Jego królestwa? Jakie to są znaki? A zatem jaka jest też natura tego królestwa? To królestwo, które już jest, ale może rodzić się też pytanie, kiedy wreszcie przyjdzie, kiedy nadejdzie w swojej pełni. I właśnie o tym wszystkim mówi nam liturgia słowa z uroczystości Chrystusa Króla. Przedstawia ona Królestwo Boże w tych dwóch odsłonach. Z jednej strony jako ukryte, ale obecne już dziś. Przychodzące wraz z naszą odpowiedzią na nauczanie Jezusa. Poprzez nasze życie. Życie błogosławieństwami. Można powiedzieć poprzez nasze realizowanie testamentu, który zostawił nam Chrystus na krzyżu. Liturgia Słowa przedstawia to Królestwo Boże jako potężne, pełne mocy, pełne chwały, które jest, które obecne jest w życiu człowieka i które nieustannie do człowieka się zbliża.
W kontekście czytań zapytajmy się, jak my służymy sprawie Królestwa Bożego. W tych dniach naszą refleksję pobudza jeszcze osoba dodatkowa, osoba błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Żegnamy jego świętej pamięci mamę Mariannę. Ksiądz Jerzy bardzo często mówił o tym, że służyć sprawie królestwa oznacza kształtować wnętrze człowieka, zadbać o to, żeby serce człowieka było wolne, przepełnione duchem Ewangelii, otwarte na miłość. Czy pozwalamy w taki sposób Bogu wkraczać do świata, w którym żyjemy? A może jest inaczej, może budujemy z naszych grzechów, z naszych słabości zasieki, przez które nikt nie jest w stanie dostrzec Boga i spotkać się z Nim. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby Królestwo Boże było obecne pośród nas dzisiaj.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, naszymi gośćmi są ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego w diecezji gnieźnieńskiej, oraz ksiądz doktor Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przypomnę numery telefonów do naszego studia, bo zapraszamy do tego, żeby Państwo się włączyli również w naszą audycję. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Andrzej z północy. Mówiąc o królu, to tutaj by trzeba było zerknąć, jak widziano króla w tym Izraelu, jak spodziewano się, bo tam, gdzie trzej mędrcy zapowiadają o tym, że ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę i gdzie jest nowonarodzony król żydowski, pytali wszystkich, no to w tym momencie król Herod się strasznie przestraszył, że przyjdzie ktoś, zajmie jego stanowisko i no, będzie rządził ktoś inny. No i już zaczęto wtedy ścigać Pana Jezusa, wymordowali wszystkich nowonarodzonych, no bo przecież wiadomo, władza musi mieć swoje rządy, a nie żeby ktoś inny przyszedł, nie wiedzieli, jaki to król będzie. Później Pan Jezus, jak wjeżdżał do Jerozolimy, no to mówił swoim uczniom, żeby poszli, poszukali oślęcia i powiedzieli tym, którzy tego oślęcia będą mieli, że powiedział córze jerozolimskiej prolog, oto król twój przychodzi do ciebie, siedzący łagodny na osiołku i źrebięciu. No i wtedy już zaczynała być atmosfera gorąca, do Jerozolimy wkracza król na osiołku, a uczeni w piśmie strasznie zdenerwowani, że coś tu będzie nie tak, ale Pan Jezus sam o sobie, jak rozmnożył chleb i nakarmił wiele tysięcy ludzi, jak chcieli go obwołać królem, to uciekł, no bo nie o takie mu królestwo chodziło, żeby rządził mieczem, wymierzał sprawiedliwość, rozdawał jedzenie, bo miał inny zamiar. I dopiero właśnie jak na drodze krzyżowej, jak już został skazany, Piłat go jeszcze raz pyta, czy ty jesteś królem? Wtedy Pan Jezus odpowiada do niego, tak, jestem królem, na przesłuchaniu. A Żydzi z kolei, Sanhedryn się nie zgadzał na to, żeby napisać, że on jest królem żydowskim, tylko że Jezus tak powiedział. No i teraz jest pytanie, czy Jezus chciał być królem, a czy nie chciał być, no bo chcieli go obwołać, on uciekł, a później tłumaczy, że jest królem. No i teraz, jakim królem Pan Jezus jest? Tutaj było pytanie ojcowie zadawali. No to jest pytanie, czy chce być królem takim jak władcy, czy chce być królem dusz. No, on nam pozostawia swoją naukę, mówi, że my mamy nie być takimi jak władcy.
Ale to, panie Andrzeju, to pan się pyta teraz jeszcze też, stawia to pytanie, czy odpowiada też sobie na to pytanie, bo
tak,
wydaje
ja
mi się,
kończę.
Że...
Aha. Ja już kończę, dochodzę do końcowej myśli. I teraz Pan Jezus mówi właśnie, że wysyła do nas często proroków, mędrców i uczonych, zostawił po sobie nauczycieli, zostawił po sobie następcę, który jest papieżem i on jako urząd nauczycielski Kościoła powierza nam naukę, którą mamy zgodnie z nim, jak mówi katechizm Kościoła, być w jedności z papieżem. Jeśli ktoś nie jest w jedności z papieżem, czyli nie naucza tego, co nauczał nas Król Jezus, i wtedy jest pytanie, czy my służymy Panu Jezusowi, czy realizujemy to, do czego powołał nasz Król, czy też chcemy sami swoje nauki głosić. I tu mam takie na koniec
pytanie.
To jest
pytanie, dobre pytanie. No.
Na koniec mam pytanie, czy to, co papież Pius XI wpisał w encyklice Quas Primas, o tym, że Chrystus winien być uznany za króla królów przez każde państwo, jakie takie, a więc i przez każdy rząd, jeśli nie zostanie zrealizowane, no to widzimy, co się dzieje, władcy między sobą się kłócą, biznesmeni podbijają różne kraje, różne narody, tak prowadzą biznesy, że no konflikty na tle właśnie tej społecznej nauki, na tle właśnie biznesu i władzy doprowadziły do pierwszej, drugiej wojny światowej.
Może tak, bo to już głównej... bardzo rozległe teraz już jest rozległy temat. Ja dziękuję panie Andrzeju, bo bardzo bym chciał też innych dopuścić do głosu, ale bardzo proszę tutaj księży profesorów o odpowiedź.
Dziękujemy panu Andrzejowi. Pytanie jest bardzo trafne, bardzo dobre i już widać w samym tym pytaniu, że do Pana Jezusa nie pasują wszelkie obrazy, jakie czasami tworzy się w różnych pracowniach, gdzie Pan Jezus jest takim bardzo łagodnym, potulnym Żydem, człowiekiem, który próbuje jakoś prześlizgnąć się przez ten świat. Jezus prowokował nieustannie swoich słuchaczy do różnych odpowiedzi. Stawiał pytanie nie tylko poprzez słowa, ale też poprzez swoje czyny, konkretne czyny. Jakiego spodziewano się króla w Izraelu? Pierwsze czytanie z uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, pokazuje, że przez wiele wieków w Izraelu oczekiwano na króla niejako na wzór Dawida, Salomona, a więc władcy, który jako posłaniec Boży, a więc Mesjasz, namaszczony przez Boga, mający prerogatywy władzy nad ludem Bożym, który może sądzić lud, że to będzie ktoś, kto zapewni Izraelowi siłę gospodarczą, polityczną, ekonomiczną. Ale zawsze osoba króla miała też taki, powiedziałbym, aspekt religijny. To miał być ktoś, kto miał wskazywać ludowi na Boga Jahwe, że Bóg Jahwe jest jedynym Panem narodu wybranego. I taka wizja króla Izraela pojawiała się poprzez wieki raz za razem. Tak interpretowano w każdym bądź razie proroctwa, tak interpretowano różne modlitwy, które wypowiadał każdy Żyd, czy to w swoim domu, czy to w świątyni. Dowodem tego jest chociażby patrzenie na Judę Machabeusza, który w II wieku przed Chrystusem podjął walkę z najeźdźcą greckim, który z kulturą helenistyczną, chciano go obwołać Mesjaszem, królem, dlatego że próbował bronić narodu wybranego przed obcymi wpływami. Tak też próbowano patrzeć na Jezusa. Takie były nadzieje w pewnej części społeczeństwa żydowskiego w odniesieniu do osoby Jezusa z Nazaretu. Widząc jego cuda, jak piszą ewangeliści, Żydzi dziwili się, słuchając jego nauki z mocą. Słowo Jezusa było słowem, które przemieniało w sposób realny rzeczywistość obok niego i pewna część społeczeństwa zaczęła pokładać w Jezusie tego typu nadzieje, którymi żyli przodkowie. Chcieli, żeby Jezus stanął na czele jakiejś rewolucji i wyzwolił Izraelitów spod jarzma okupacji rzymskiej. Jezus oczywiście nie godzi się z taką wizją. On jest królem w innym sensie. Jezus jest królem, który chce przywrócić człowiekowi prawdziwe życie, a więc dostęp do tego wszystkiego, co człowiek utracił poprzez grzech. Ale oczywiście taka przemiana człowieka, wewnętrzna przemiana człowieka, do której dąży Jezus Król, zawsze niesie w sobie jako pewien skutek przemianę w życiu społecznym. Jeśli ludzie będą wewnętrznie odmienieni przez Ewangelię, przez słowo Jezusa, to świat wokół nich w sposób naturalny powinien się zmienić. Powinno być więcej miłości, sprawiedliwości, prawdy. I taka wizja, taki obraz Jezusa, Jezusa Króla, Jezusa, który chce królować w sercu człowieka i taka wizja Królestwa Bożego, które jest nie tylko jakimś państwem ograniczonym granicami, jakimś wydzielonym terytorium w świecie, ale jest przede wszystkim, powiedziałbym, przestrzenią składającą się z ludzi, którzy wypełniają naukę Jezusa. Taka wizja Jezusa Króla jest najbardziej właściwa. I jeszcze to drugie pytanie, Czy Jezus powinien być intronizowany przez rządy, przez państwa poszczególne? Odpowiedziałbym na to pytanie w nieco inny sposób i odwołując się do pewnego doświadczenia. Kiedyś spotkałem się w jednym środowisku z takim pytaniem, dlaczego w jednym czy drugim parlamencie nie chcą przedstawiciele narodu intronizować Jezusa na Chrystusa, króla danego narodu. Jezus przede wszystkim chce królować w sercach ludzi. Jeśli dojdzie do przemiany wszystkich serc w danym narodzie, to nie trzeba będzie aktu intronizacji, takiego uroczystego aktu intronizacji Jezusa na króla, ponieważ Jezus w sposób naturalny będzie królował w danym narodzie. Będzie królował poprzez sprawiedliwość, pokój, miłość. W taki sposób będzie objawiało się Jego królowanie nad danym narodem, nad człowiekiem.
Bardzo proszę, kolejna osoba.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teresa z Mazowieckiego.
Na wieki wieków, amen.
Przysłuchuję się audycji, bardzo się cieszę, ale odnośnie do poprzednika, co mówił, proszę mi wytłumaczyć, jak to, czym przeszkadza, żeby akurat przez rząd, przynajmniej polski, był ogłoszony Pan Jezus Chrystusem Królem i jak to się ma do orędzia, które Pan Jezus dał Cela Głównej.
Bóg zapłać, Pani Tereso. Serdecznie pozdrawiamy. Ksiądz dr Piotr Kot.
Oczywiście nie ma żadnej przeszkody, żeby intronizować Jezusa w jakimkolwiek narodzie. To jest najpiękniejsza idea, jaka może istnieć, żeby Chrystus był uznany jako król każdego narodu i całej ziemi. Taki jest też sens tej uroczystości, którą przeżywamy. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Chcemy pokazać, że prawdziwym władcą kosmosu, tak jak opisuje to święty Paweł w liście do Kolosan, też w liście do Efezjan, prawdziwym władcą kosmosu stworzenia jest Jezus. Dlaczego? Dlatego, że On jako jedyny może jednać człowieka z Bogiem. To w Nim dostępujemy, otrzymujemy przebaczenie grzechów. Ja chciałbym zwrócić uwagę jednak na jeden aspekt taki, który powinien poprzedzać moim zdaniem intronizację Chrystusa, a więc na ogromny wysiłek każdego człowieka, który należy do danego narodu, wysiłek wewnętrzny, żeby najpierw, zanim uroczystym aktem ogłosimy, że Jezus jest królem danego narodu, żeby w swoim wnętrzu zrobić wszystko, żeby to królowanie Jezusa było widoczne, żeby było widoczne poprzez życie społeczne w bardzo konkretny sposób, poprzez czyny poszczególnych ludzi, poprzez atmosferę, jaka jest w domach rodzinnych, poprzez wartości, które głosuje się w danym parlamencie. To jest pierwszy krok, a więc najpierw przemiana wewnętrzna. Właśnie to, o czym mówił tak często błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, że życie społeczne jest bardzo ważne, ten wymiar taki szeroki, przemiana społeczna, to wszystko jest bardzo ważne, ale to jest niejako drugi krok, bo pierwszym krokiem jest zawsze przemiana każdego pojedynczego człowieka, poszczególnej osoby. A więc życzmy sobie tego, żeby w każdym narodzie przedstawiciele tego narodu ogłaszali Jezusa królem danego państwa, danego kontynentu, całego wszechświata, ale najpierw całą uwagę i siłę skupmy na tym, żeby rzeczywiście realnie było widać, że Jezus króluje w sercach tych, którzy takim aktem chcą obwołać Go królem.
Dziękuję.
Jeśli można jeszcze
bardzo
uzupełnić.
Bardzo proszę, ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa.
Mi się zrodziła myśl, mianowicie dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, rzymskiej męczennicy, patronki śpiewu. I w Rybrewiarzu czytamy czytanie zaczerpnięte ze świętego Augustyna, który mówi, że trzeba śpiewać pięknie na chwałę Bogu, ale mówi śpiewać przede wszystkim życiem. I nawet jeśli nie jest królem Polski czy innego narodu ogłoszony Jezus w sposób formalny, sformalizowany przez parlament czy przez inną władzę, to nic nie przeszkadza, a wręcz zobowiązuje czy motywuje jego uczniów, aby żyli tak, aby pokazać właśnie swoim życiem, że Jezus jest ich królem. Bo powiedzmy sobie szczerze, że żadna deklaracja uchwalona gdziekolwiek i przez jakąkolwiek władzę nie załatwi sprawy. To nic nie zmieni w stosunkach społecznych, jeśli my nie zrozumiemy, na czym będzie polegało prawdziwe królowanie Jezusa. A kojarzy mi się też tutaj pewien tekst konkretny biblijny, kiedy właśnie chciano obwołać Jezusa królem po rozmnożeniu chleba, będziemy mieć tak wspaniale i pięknie i łatwo i może będzie się bardziej nami opiekował, jak będzie nad nami królował w sposób ogłoszony, to wtedy Jezus usunął się. Nie chciał tego. Bo właśnie my ciągle mylimy te porządki. Trudno nam przyjąć, że to królowanie Boga najbardziej właśnie objawia się w przebaczeniu, w otwarciu na drugiego człowieka, w dobrym słowie, w życiu, które będzie potwierdzeniem wiary, którą wyznaję. Myślę, że to jest najlepsza droga, najskuteczniejsza i najpewniejsza do tego, co nazywamy intronizacją króla. Niech on króluje w nas i wtedy będzie królował w świecie.
Dziękuję bardzo. Kolejną osobę. Bardzo proszę, halo. Jesteś na antenie.
Cześć Boże, kłania się z Kanady.
Cześć Boże.
Stanisław z kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla, a w parafii Najświętszej imienie Jezus. Chciałem nadmienić, że właściwie Jezus Chrystus, on pokazuje to życie dzisiaj nawet. Bo miałem spotkanie w katedrze, ale był huragan straszny. A mówię, nie pójdę, Panie Jezu, bo na mszę, bo jest huragan i nawet niebezpiecznie jechać. Położyłem się, ale godzina 11, obudziło mnie. Nie ma huraganu, nie ma nic kompletnie. Ale byłem zaspany, nie wyszłem. Za 20 minut, jak się zerwał z powrotem, to słupy wyrwał. Potem mnie tak w piersiach bolało, że nie wykonałem, miałem pogodę dobrą, czyli działanie opatrzności boskiej, bo jestem bardzo blisko. I cały dzień chory chodziłem przez to, że nie zrobiłem czegoś na wezwanie opatrzności boskiej. Następny, kilkanaście lat temu miałem spotkanie, dom zginął mi z mojego widzenia i widziałem Chrystusa czy Davida podającego palec, Jerzaniec, jak się mówi, to nie jest u was na skrimie. I ja też palec miałem na niebie. I chciałem ten palec zbliżyć w odległość może 10 centymetrów. Chciałem zbliżyć do bliskiej, nie dało się, tylko odsunął rękę i przekazał mi duże światło. Pamiętam to jak dzisiaj. Następna sprawa, 21 grudzień, w zeszłym roku, piątek, godzina druga, w nocy miałem widzenie, to nie jest sen. Sen to jest inny, a widzenie to jest, światła są kryształowe. To jest nie do opisania, światła nikt tego nie zrobi.
Panie Stanisławie, może najpierw zajmijmy się tą pierwszą kwestią, tutaj księża się zajmą. Ja panu dziękuję, bo ja, jeżeli będziemy mieć tyle wątków, to się nie zdążymy w dzisiejszym programie. Bardzo proszę.
No ja myślę, że jeśli mówimy o znakach obecności Królestwa Bożego w świecie, czy działaniu Pana Boga, bo właściwie ta idea Królestwa Bożego to jest nic innego jak po prostu bycie Boga, obecność Boga, działanie na różnych płaszczyznach, na różnych sposobach w naszym życiu, to oczywiście nie jest wykluczone, że również mamy znaki, różne rzeczy się w naszym życiu dzieją i możemy powiedzieć, ktoś powie, no rzecz przypadku, tak akurat się stało, tak się wydarzyło, zwłaszcza na sytuacje, kiedy nie mamy wpływu. Ale kiedy patrzymy z jakiejś perspektywy ludzi wiary, to trzeba by powiedzieć, że nie ma w życiu przypadków, prawda? W jakimś sensie wszystko jest także znakiem Bożej opatrzności. My możemy też odczytywać pewne znaki naszego życia, które no, są znakami i obecności Boga, i Jego działania, i też stawiają nas przed konkretnymi pytaniami, na które człowiek powinien szukać odpowiedzi. Nie wiem, trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy to był znak pochodzenia Boskiego, czy to był przypadek z tą wichurą, ale to chyba nie jest ważne. Ważne jest to, że to dało Panu do myślenia, do zastanowienia się, do postawienia sobie jakiegoś pytania i pewnie szukania odpowiedzi, może wyciągnięcia jakichś konkretnych wniosków związanych z moim postawą, z moimi postawami, z moimi wyborami na przyszłość, więc myślę, że w tym takim szerokim sensie na pewno nie ma w życiu przypadków i jakoś Pan Bóg tym życiem prowadzi. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, było mowa o światła. No, przypominam tutaj pierwsze zdanie od świętego Pawła z listu do Kolosan. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Światłość jest znakiem działania Boga. Tak było w Biblii Starego Testamentu i Nowego Testamentu. I Bóg w taki sposób się objawia. Tu znowu trudno powiedzieć, jednoznacznie zinterpretować, czy to był jakiś znak, czy to był palec Boga. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że jeśli to nas prowadzi do jakichś refleksji, do jakichś przemyśleń, może skłania nas też do modlitwy, bo ja to mam prawo odczytać jako jakiś znak Bożej obecności i zbliża mnie to do Boga, to wszystko służy rozwojowi mojej wiary, mojej duchowości, właśnie podjęciu refleksji nad własnym życiem, nad własnym postępowaniem, więc na pewno w takim sensie szerokim mogą to być również znaki od Boga, które są znakami konkretnie Jego obecności i działania w życiu Jego uczniów.
Bardzo dziękuję. Kolejna osoba, bardzo proszę.
Król na wszystkim.
Zawsze i wszędzie.
Uważam, że sytuacja jest bardzo poważna.
A jak ma pani na imię?
I niecierpiąca zwłoki, by dokonano w Polsce entronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Jeśli cela główna nie odpowiada, to powinni odpowiadać jej kierownicy duchowi. Ojciec Pius Przeździecki, generał Paulinów na Jasnej Górze. I ojciec również jej, prowadzący ją, kierownik duszy, ojciec Dobrzycki. I piękne dzieło, które Rozalia Celakówna skierowała do nich. Są to jej listy i wyznania z przeżyć wewnętrznych. Myślę, że warto się z tym zapoznać. Jest to wielkie bogactwo mistyczne. Tego lekceważyć nie wolno, byli już tacy, którzy w episkopacie zlekceważyli.
Pani, jak ma pani na imię? Przepraszam bardzo, bo pani się nie przedstawiła i tak nie możemy rozmawiać, jeśli się pani nie przedstawi. I bardzo bym prosił, taki zburzony głos taki słychać, ale...
Ja powtórzę to, o czym mówiliśmy wcześniej, że z pewnością intronizacja Jezusa na króla Polski jest sprawą bardzo ważną, ale zauważmy, jak wiele mamy do zrobienia, żeby rzeczywiście nawet przed Panem Bogiem pokazać w tym naszym życiu społecznym, że On jest królem Polski. Jakie prawa są głosowane w Sejmie? Czy taki parlament ma odpowiednie predyspozycje i moralne, żeby właśnie ogłaszać Jezusa królem Polski? Chyba to jeszcze nie jest ten czas. I najpierw postarajmy się uzdrowić tę naszą najgłębszą wewnętrzną tkankę życia społecznego. Ochrońmy dzieci poczęte, ochrońmy wszelkie prawa, którymi próbuje się regulować edukację w szkołach. Ochrońmy prawa pracowników, wolne niedziele, dajmy wolność w wypowiadaniu własnych sądów, mądrych sądów. To są sprawy niecierpiące zwłoki i najpierw uzdrówmy ten fundament naszego życia społecznego, a później, sądzę, na tej podstawie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy godni tego, żeby mówić do Jezusa: jesteś królem naszego narodu. Bo czy teraz, w tym momencie, Jezus jest królem naszego narodu, gdzie mamy tyle wad narodowych, gdzie tak często podejmujemy wybory wbrew Ewangelii i to w sposób, powiedziałbym, przeświadczeni jesteśmy o tym, że występujemy przeciwko Panu Bogu. Więc proponowałbym właśnie tę drogę od wnętrza do zewnętrznych aktów. To będzie chyba najlepszy proces intronizacji Jezusa na króla Polski.
I też właśnie nie wiemy, jak ta pani miała na imię, ale też w tym wszystkim starajmy się popatrzeć naprawdę z taką pokorą i zawierzeniem właśnie Chrystusowi, bo przecież działa przez swojego namiestnika tutaj na ziemi, przez swoich apostołów tutaj na ziemi i... Wydaje mi się oczywiście, że ktoś, kto jest księdzem biskupem, ma lepsze spojrzenie na sytuację, lepszy ogląd, ma powierzoną odpowiedzialność i sobie zdaje z tego sprawę, a kiedy ktoś może coś tam zna, jakieś pewne wyrywki z pewnej historii, być może nawet i więcej, ale myślę, że to jest temat do rozmowy gdzieś tam takiej, a nie temat do debaty, w stylu, którym mieliśmy przed chwileczką, takie wyrzucenie komukolwiek, księżom, biskupom czegoś. To nie tędy droga, a starajmy się popatrzeć w duchu wiary na to wszystko, co jest nam podawane.
Tak, a poza tym zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Właśnie w świetle słowa tej uroczystości Chrystusa Króla, Jezus króluje z krzyża i to jest Jego tron. I to jest znak królewskości Boga. Właśnie z krzyża, który oznacza odpuszczenie grzechów, pojednanie, który oznacza także jedność, który oznacza, dzisiaj pierwsze czytanie w odniesieniu właśnie do Dawida mówi: ty będziesz pas mój lud Izraela, ty będziesz wodzem dla Izraela. A więc Bóg, który troszczy się o człowieka, o ludzkość, o świat stworzony, który podtrzymuje ten świat w istnieniu, to jest właśnie królowanie Boga. I czy my go ogłosimy królem formalnie, czy nie, to powiedziałbym, naprawdę Panu Bogu to niewiele zmienia. Może jest to czasami potrzebne, pewne znaki zewnętrzne byłyby potrzebne bardziej człowiekowi, ale przez sam akt ogłoszenia zewnętrznego nie dokona się żadna wewnętrzna przemiana. Dlatego niech króluje nam z krzyża i niech ten krzyż, patrząc na ten znak królewskości, przypomina nam, jakim jest królem. Że nie królem siedzącym na tronie, odzianym w purpurę, mającym złote berło i wydającym rozkazy, ale właśnie królem, który oddaje swoje życie, który służy, który umiera, który przebacza, który jednoczy człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. I realizujmy ten testament Jezusa.
Bardzo proszę.
Intronizacja Jezusa na króla narodu powinna być swoistą liturgią narodu. Więc tak jak w świątyni przychodzimy i oddajemy pokłon Bogu, czynimy to na skutek wiary. Poprzez wiarę, na drodze wiary rozpoznajemy, kim jest Bóg, przyjmujemy Go jako Pana życia i oddajemy Mu pokłon. I ten akt intronizacji powinien być również właśnie taką liturgią narodową, kiedy człowiek, ludzie przemienieni, właśnie ci, którzy potrafią się zjednoczyć, przebaczyć sobie, żyć miłością, prawdą, dojdą do przekonania, że nasze życie już odpowiada nauce Pana Boga i teraz możemy tym jednym aktem rzeczywiście ogłosić Go, że On panuje pośród nas.
Bardzo proszę, halo.
Do audycji można?
Już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem dokończyć...
Jak ma pan na imię?
Jak zwykle przerywają tam Andrzej z północy, bo tu chodzi o to, żeby być posłusznym królowi, żeby służyć tak, jak Pan Jezus mówił. I jest pytanie, dlaczego ominięto w katechizmie, teraz jak lecą audycje, życie moralne i urząd nauczycielski Kościoła, przykazania kościelne, życie moralne, tam gdzie jest właśnie napisane, że urząd nauczycielski papieża i biskupów musi być w jedności z papieżem, ale jeśli na przykład nie naucza się nauki społecznej, którą ogłosił Jan 23 i Jan Paweł II, którzy będą teraz wyniesieni, naznaczeni jako święci, no to jak można mówić o posłuszeństwie, o wypełnianiu woli Pana Jezusa, żeby w narodzie dokonano intronizacji? Ona będzie zrobiona, tylko nie w Warszawie, a w Krakowie. W Warszawie pewnie nie będzie, bo ona nie robi dla Polski, tylko dla swoich biznesów.
Panie Andrzeju, może zostawmy takie dywagacje, takie gdzie, co i jak będzie, bo to, nie wiem, czy to jest na miejscu. Nie zrozumiałem też tego w związku z katechizmem, bo to chyba nie jest temat związany w ogóle z katechizmem. My tu nie omawiamy teraz katechizmu, sposobu jego redakcji,
tak,
redagowania.
Poza tym nie wiem, dlaczego tutaj pan Andrzej, na jakiej podstawie wyciąga wniosek, że w kościele nie uczy się myśli społecznej, czy Jana Pawła II, czy jeszcze jego poprzedników, czy obecnego papieża. Mówi się wiele na ten temat i przy różnych okazjach problem tylko polega na tym, że właśnie można mieć wrażenie, im więcej mówimy, tym mniej czynimy. No i to jest, wracamy znowu, żyjmy najpierw tym, pokażmy w naszym życiu i to jest najlepszy sposób, właśnie najlepszy znak, który będzie wskazywał na naszą przynależność do Chrystusa Króla.
Ja też proponuję Państwu, którzy telefonujecie do nas, o takie rzetelne i merytoryczne też podejście do tego, jak ja osobiście to wszystko odbieram, związane z moją też duchowością, bo nie chcemy, żeby ta audycja przerodziła się, nie wiem, w oskarżanie innych, bo to oskarża, to wiemy, kto oskarża, kto przed Bogiem dniem i nocą oskarża,
no właśnie,
innych
szatan,
ludzi.
Szatan.
No właśnie, i dlatego nie chcielibyśmy, abyśmy to ciągle się działo teraz, no, szczególnie w takich audycjach, a serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Mówi Paweł z Tychów. Mam takie pytanie. Czy Pan Jezus kiedyś przestanie być królem? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy naród żydowski jest dalej narodem wybranym? Mówię teraz już.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Pierwsze pytanie dotyczyło, jeśli dobrze zrozumiałem, czy
Jezus przestanie kiedyś być królem, tak? Czy Jezus Chrystus?
Myślę, że słowo dzisiaj, szczególnie świętego Pawła, wyraźnie nam mówi, był królem, jest królem i będzie królem. I jest królem całego stworzenia, więc nawet jeśli to stworzenie zmierza ku ostatecznemu wypełnieniu w dniu ostatecznym, ku całkowitemu odkupieniu, jak w to wierzymy, to Jezus wtedy właśnie objawi się najpełniej jako król wszelkiego stworzenia, jako głowa tego stworzenia, pierworodny umarłych, pierwszy, który zmartwychwstał, który jest głową Kościoła, który jest początkiem i końcem, a więc trudno powiedzieć, myślę, że królowania Boga czy Jezusa nie wolno postrzegać w kategoriach czasowych. One są dla nas może charakterystyczne, natomiast odwiecznie istnieją. My wierzymy przecież w Jezusa jako Syna Bożego, odwiecznie istniejącego, a więc On, jak powiedziałem, był, jest i będzie Królem, ten, który był, który jest i który nieustannie do nas przychodzi. Drugie pytanie, czy Żydzi są nadal narodem wybranym? Myślę, Bóg jest wierny swoim obietnicom, prawda? I Bóg, jak mówimy przysłowiowo, nie rzuca słów na wiatr. Więc obietnice, które dał narodowi na początku, czy patriarchom, Abrahamowi, które potwierdzał na przestrzeni dziejów, one by wskazywały, że Bóg nie zerwał przymierza z narodem wybranym. Jest teraz pytanie, co po stronie człowieka? Wydaje się, że przecież w tym planie zbawienia jest miejsce dla wszystkich, jak mówi święty Paweł. I czekamy na ten moment, kiedy właśnie ten Mesjasz, który przyszedł, będzie uznany jako Mesjasz przez wszystkich. Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Pamiętam, kiedy w czasie moich studiów, podzielę się takim prywatnym wspomnieniem, byłem w Jerozolimie i rozmawiało się z Żydami religijnymi, to jeden mi kiedyś powiedział, gdybym miał możliwość bycia w Jerozolimie, kiedy przyjdzie Mesjasz, myślał o końcu czasów, to pierwsze pytanie, które bym mu zadał, brzmiałoby: Panie Mesjaszu, pierwszy czy drugi raz w Jerozolimie? To właśnie, to pokazuje, że on był na tyle otwarty, że uznawał, że być może Jezus, prawda, który przez nas jest wyznawany jako Mesjasz i Syn Boży, jest tym prawdziwym Mesjaszem Izraela, ale jeszcze jako taki nie został uznany przez naród żydowski, przez naród wybrany, który pozostaje narodem wybranym. Przyjęcie przez Jezusa jako Mesjasza, nawet przez pogan, nie przekreśla, nie wyrzuca poza tą sieć Królestwa Bożego nikogo. Piękny obraz Mateuszowy, ta sieć Królestwa Bożego, która zagarnia wszystkich, prawda? I dopóki ona nie jest wyciągnięta z Morza Galilejskiego, a to wyciągnięcie z morza oznacza sąd, to tam są złe ryby, dobre ryby, prawda? I do momentu, kiedy ona nie jest wyciągnięta, wszystko jest możliwe. To znaczy jest możliwe nawrócenie, jest możliwa przemiana życia, aby właśnie kiedy zostanie się wyciągnięty, stanąć na tym sądzie i być tą, obrazowo mówiąc, dobrą rybą, która pozostaje w łodzi, a nie tą, która zostaje wyrzucona poza jej burtę.
Bardzo dziękuję. Również już zbliża się koniec naszej audycji, dlatego proszę drogi księży profesorów o takie podsumowanie, o zakończenie tej audycji.
Bardzo często, patrząc na Jezusa, mówimy, że jest moim królem. Wiem, Panie Jezu, jesteś królem mojego życia. Warto byśmy, wypowiadając te słowa, uświadamiali sobie, co one oznaczają. Co to znaczy, że Jezus jest królem? To oznacza, że jest kimś, komu pozwalamy rządzić naszym wewnętrznym i zewnętrznym światem. I w takiej atmosferze przeżywajmy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, wyznając przed Nim, że chcemy, aby nasze życie należało całkowicie do Niego. Nasze wnętrze, nasz umysł, nasz duch, ale też nasze zewnętrzne czyny. Niech one będą przejawem naszej wiary w Jezusa, Króla Wszechświata.
Ja dodałbym jedną myśl, która mi się zawsze kojarzy z tą uroczystością. Mianowicie, kiedy czytamy Ewangelię od początku, to widzimy, że ta królewskość, moc Jezusa, to jest walka przede wszystkim z szatanem, ze złem. I myślę, że Jezus króluje na tyle w naszym życiu, na ile pozwalamy Mu prowadzić tę samą walkę z naszymi słabościami, z naszymi grzechami. Nie z nami i nie przeciwko nam, ale właśnie dla nas. I wydaje mi się, że to jest ważne, byśmy sobie uświadomili, że Bóg będzie na tyle królował, na ile my będziemy chcieli Jego mocą, w Jego bliskości podejmować tą skuteczną walkę ze złym duchem, z grzechem, z naszą słabością, z naszym egoizmem, z naszymi przyzwyczajeniami. I tu Chrystus idzie z nami, prowadzi nas i wspiera nas swoją łaską. I jednocześnie to królowanie objawia się również w tym, że kiedy mi się nie uda, mimo starań, mimo postanowień, to wiem, że On jest królem miłosiernym, który nie tylko przebacza, ale na nowo mnie dźwiga i pozwala mi z nadzieją iść przez życie. I myślę, wydaje, że to jest istota tego Bożego królowania, panowania w nas, Królestwa Bożego, które już jest i które objawi się w pełni na końcu czasów.
Bardzo dziękuję za ten program, za wprowadzenie nas w liturgię słowa najbliższej niedzieli, niedzieli Chrystusa Króla. Przypomnę Państwu, że z nami byli ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Dziękuję bardzo. Proszę pozwolić, że pozdrowię moderatorów przełożonych w seminarium w Legnicy. Obiecałem to przed wyjazdem. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bo są stałymi słuchaczami również audycji w Radio Maryja, ale też pozdrawiam wspólnotę kleryków i dołączam pozdrowienia do naszego biskupa Stefana, który po operacjach ciężkich dochodzi do zdrowia. Dziękuję wszystkim za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze i również był z nami ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego w diecezji gnieźnieńskiej.
Ja przyłączam się do tych pozdrowień, które wyraził ksiądz Piotr. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, każdego bez wyjątku, a może ze względu też na pełnioną funkcję w sposób szczególny wszystkich członków dzieła biblijnego, tego stowarzyszenia, które służy przecież nam, abyśmy lepiej Słowo Boże rozumieli i nim na co dzień żyli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze Bóg zapłać jeszcze raz za udział w programie, Bóg zapłać Państwu za uwagę.